Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pink. Proszę Państwa, mam spory dylemat, albowiem wczoraj zaprezentowałem Państwu materiał z antypolskiej interii, który to materiał został zrobiony na podstawie danych Martina Hozempy, badacza w waszyngtońskim Peterson Institute for International Economics. I ten materiał mówi zupełnie co innego w niektórych aspektach. Mówi zupełnie co innego niż materiał, który mam dzisiaj przed sobą. Przepraszam, ale ja nie... Aha. Żebyście Państwo mogli to zlokalizować. Chodzi oczywiście o dane o eksporcie i jak to Chiny współpracują z Rosją bez ograniczeń. Dane o eksporcie pokazują coś zupełnie innego. To było wczoraj, 29. Dzisiaj jest 30. I mam w... No... Mam z kolei materiał z Niezależnej, a pod tytułem Wpływ wojny na Rosję, odcięty od Zachodu Kreml, coraz bardziej uzależnia się od Pekinu, Chiny naciskają na wielu ustępstw. I tutaj jest to napisane na podstawie tego, co stworzył Aleksander Gubajew, ekspert z Carnegie Endowment for International Peace w Moskwie. I on to opisał na łamach Foreign Affairs. Napisał, że w wyniku inwazji na Rosję, na Ukrainę, Rosja odcięta od Zachodu, a w konsekwencji jej uzależnienie od Chin wzrosło. Można by powiedzieć, że te dwa artykuły, wczorajszy i dzisiejszy, z tych dwóch różnych miejsc, mówią o tym samym, ale niekoniecznie. Natomiast są pewne rzeczy, które no dobrze, ujmę to tak. Moja wiara w to, co pisze ten Gubajew, jest niska. Jest niska, albowiem jeśli ktoś chce mnie przekonać o tym, że w Rosji mieszka sobie jakiś tam ekspert, ja zakładam, że on mieszka w kraju. Ale skądże to może być niewłaściwe założenie. Może mieszkać w Stanach Zjednoczonych. No to już tym bardziej jest niewiarygodne dla mnie. Ale jeśli ktoś myśli, że jeśli on mieszka w kraju, czyli w Rosji, i może pisać takie rzeczy, no to nie, po prostu nie. To ja takie cuda nie wierzę. Na tym takim ludziom jak Gubajew, którzy przychodzą jakby na to nie patrzeć, na stronę wroga, ja z natury rzeczy nie wierzę. Oczywiście wroga z punktu widzenia rosyjskiego społeczeństwa, które, jak podkreślam cały czas, stoi murem za Putinem i za tym, co ten facet porabia. Więc moje wątpliwości są duże, ale i mam pewien problem. No cóż, myślałem, żeby nie cytować Państwu tego artykułu, ale jednak zacytuję, dlatego żebyście Państwo mieli jednak to porównanie, bo być może nie będzie się Wam chciało znajdywać tego artykułu w sieci. Elit. Aby zadowolić Chiny, rosyjscy przywódcy będą zmuszeni zaakceptować niekorzystne warunki negocjacji handlowych, poprzeć chińskie stanowisko na forach międzynarodowych, a nawet ograniczyć na prośbę Pekinu swoje stosunki z krajami takimi jak Indie czy Wietnam. Myślę, że to jest zdecydowanie za daleko idące. Są to tezy za daleko idące. Autor zauważa, że rozpoczęcie wojny na Ukrainie postawiło Chiny przed trudnym dylematem wyboru stanowiska, które powinny zająć wobec inwazji. Poparcie Rosji naraziłoby je na sankcje i utratę dostępu do zachodnich rynków i technologii, natomiast potępienie jej działań mogłoby zaburzyć relacje obu krajów. Bo, no, to może nie do końca jest tak, bo poparcie jest, ale werbalne. Więc no, nie do końca. Pekin, cytuję dalej, Pekin widzi swoje stosunki z Moskwą jako istotne z wielu powodów. Przede wszystkim gospodarki Rosji i Chin doskonale się uzupełniają. Rosja jest bogata w surowce naturalne, ale potrzebuje technologii oraz inwestycji, podczas gdy Chiny mogą zaoferować technologię i inwestycje, ale brakuje im bogactw naturalnych. No może nie tak do końca, bo tutaj jeśli chodzi o bogactwa naturalne, to mówimy głównie o węglowodorach. Rosja jest także dla Chin, cytuję, kluczowym źródłem broni. To już jest kłamstwo. Była. Tak, była. Ale to już się skończyło. Ponadto oba kraje mają podobne podejście do wielu spraw globalnych, powstrzymują się od wzajemnej krytyki w kwestii praw człowieka. To akurat prawda. Chiny, cytuję dalej, Chiny nie zajęły krytycznego stanowiska wobec działań Rosji, natomiast aby uniknąć ewentualnych konsekwencji gospodarczych ze strony Zachodu, zdecydowały się przestrzegać obostrzeń nałożonych sankcji oraz amerykańskich kontroli eksportowych, pisze ekspert. Dodaje, że wiele chińskich przedsiębiorstw zamroziło swoje projekty w Rosji. To mówiłem o tym kilkakrotnie. Przepraszam. Projekty w Rosji, a państwowe spółki energetyczne niechętnie przejmowały rosyjskie aktywa sprzedawane przez firmy zachodnie w obawie, że mogą one podlegać przyszłym amerykańskim sankcjom. Powiem więcej, że państwowe spółki nie przejmowały aktywów firm zachodnich. Natomiast japońskie, owszem, tak. I teraz Gubajew cytuje się go tutaj. Jednak przestrzeganie przepisów w zakresie sankcji nie oznacza, że Pekin nie wspiera Moskwy gospodarczo. Chiny skorzystały z zakłóceń spowodowanych wojną, pozycjonując się jako aktywny, alternatywny rynek dla rosyjskich towarów, które przedtem sprzedawane były na rynku europejskim. Powtarzam jeszcze raz, żadnych towarów węglowodorów, ropy naftowej i gazu ziemnego. Zresztą w dalszym ciągu dwie rzeczy są sprzedawane na rynku europejskim. Nie jest kłamstwem, że Rosjanie muszą korzystać z alternatywnych rynków. Najlepszym dowodem, proszę Państwa, na to, co mówię, na znormalizowanie rynku węglowodorów na świecie jest to, że Rosja już, o ile przed kilka miesięcy temu po inwazji musiała obniżyć ceny węglowodorów od 30, ponad 30, 35 chyba dolarów za baryłkę, czyli swoją cenę obniżyła o 35 dolarów za baryłkę, to w tej chwili sytuacja się znormalizowała. To znaczy cena rosyjskiej ropy, która i tak jest trochę niższa, bo jest gorsza, Ural jest gorszy, cena rosyjskiej ropy oscyluje poniżej oczywiście ropy Brent czy jakiejś innej. Natomiast to nie jest ta różnica, to jest różnica kilku dolarów. I to są dane sprzed kilku dni. I teraz i tutaj ten człowiek pisze, że Chiny w pełni wykorzystały okazję na zakup rosyjskich dóbr za grosze, nie dóbr, tylko tego gazu i ropy, poprzez krótkoterminowe umowy nie narażone na sankcje. A chciałem zwrócić również uwagę, że ten Gubajew jest zwykłym oszustem. Otóż dokładnie tak samo, w znacznie większym stopniu postąpiły tak Indie w stosunku do rosyjskiego gazu i rosyjskiej ropy. Indie przede wszystkim w ogromnym stopniu zaopatrzyły się w drugim i trzecim kwartale zaopatrywały się właśnie w Rosji węglowodory. No ale Indie to nasze skurwysyny, prawda? Jak mawia, jak mawia dyplomacja amerykańska, więc o Indiach cichosza. I teraz, podczas gdy Europa odcina się od rosyjskiej energii i surowców energetycznych, Kreml został zmuszony do przekierowania eksportu do Azji, w szczególności do Chin. No to jest właśnie to jest kłamstwo, o którym mówiłem przed chwilą. Uzupełnia tenże ekspert, że w ciągu ostatnich 7 miesięcy eksport z Rosji do Chin wzrósł o 48,8% do ponad 61 miliardów dolarów, natomiast w tym samym okresie import z Chin do Rosji, import z Chin do Rosji, to się mówi import, to jest eksport z Chin do Rosji, wzrósł o 5,2% do 36 miliardów. I teraz, proszę Państwa, i tutaj mamy, tutaj jest to, pytanie jest oczywiście otwarte, bo ja nie mam dostępu do wszystkich danych, natomiast odnoszę się do tego poprzedniego artykułu, tego Chorzępy, który pisał zupełnie co innego. Otóż tenże Chorzępa w pewnym momencie napisał, że eksport z Chin do Rosji właśnie, zaraz, momencik, tutaj eksport z Chin do Rosji, no tak jak się chce szybko znaleźć, no. Momencik. Otóż znalazłem. Otóż w pewnym momencie tego artykułu z Dinteria jest napisane, powołując się właśnie na tego Chorzępę, że po kwietniu tego roku eksport Chin do Rosji spadł o 38% w porównaniu z drugą połową 2021 roku. Oczywiście można się przyczepić, że tutaj napisano po kwietniu tego roku eksport spadł o 38%, natomiast tam u tego Rosjanina pisze się, że import, czy eksport, to jest bzdura, eksport z Chin do Rosji wzrósł o 5,2% w ciągu pierwszych 7 miesięcy. Więc to jest co innego, prawda? Inwazja zaczęła się 24 lutego. Do tego momentu nie było w ogóle żadnych problemów. Więc można by się przyczepić, że tego dane tego Chorzępy z Interii, którego cytuje Interia, z tego Peterson Institute, są bardziej precyzyjne. Dlatego, że on mówi już o czasie trwania tej wojny. On mówi, że od kwietnia spadło o tamte kilkadziesiąt procent. No więc dlaczego ja się tego czepiam? Dlatego, że Rosjanin manipuluje. Rosjanin manipuluje danymi. Natomiast ten Chorzęba nie. Bo on mówi o tym, że po kwietniu. Natomiast i to są dane już wojenne. Natomiast ten Rusek na użytek amerykański manipuluje danymi. No i to właśnie to jest to czego ja nie znoszę. Dlatego mówię, że to jest Ruskowi, a zresztą Polakowi jakiemukolwiek nie wierzę jak psu. I on twierdzi dalej. Rosja zmienia się w gigantyczny Iran Eurazji. Odizolowany z mniejszą i technologicznie zacofaną gospodarką ze względu na wrogość wobec Zachodu, ale wciąż zbyt duży i ważny, aby zostać uznany za nieistotny. Chiny staną się największym zewnętrznym partnerem Rosji, głównym nabywcą jej eksportu, ogromnym źródłem importu i kluczowym partnerem dyplomatycznym. Myślę, że to też nie jest do końca prawda, że Rosja, znaczy ten cały Gubajew, zresztą na zlecenie swoich mocodawców z tego Carnegie, jestem przekonany, że właśnie na zlecenie ich on demonizuje rolę Chin. Po prostu demonizuje. Dobrze, ale tu ja myślę, że to trzeba tą pierwszą część zakończyć, bo to jest zbyt ważny temat, żeby go tak po łebkach traktować. Dziękuję Państwu, zapraszam na drugą część. Zapraszam na drugą część i bądźcie ze mną. Ukłony.